Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Mówi Nauka.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w Mówi Nauka będziemy rozmawiali o modelowaniu matematycznym zjawisk na przykładzie epidemii COVID-19. Naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego niemal co do dnia przewidzieli liczbę osób chorujących na COVID w kolejnych falach epidemii. Stworzony przez nich model epidemiologiczny ICMUW i interaktywna mapa epidemii były wykorzystywane m.in. przez Ministerstwo Zdrowia. Podstawą szacunków naukowców z UW było modelowanie matematyczne. W dzisiejszym programie wyjaśnimy mechanizmy pozwalające naukowo przewidzieć zjawiska i ich zastosowanie w rzeczywistości. Zanim przejdziemy do rozmowy z ekspertem, jeszcze przypomnienie faktów. Adrian Wojtasik.
Mówi Nauka.
Gdy w marcu 2020 roku pierwszy raz zmierzyliśmy się z pojęciem epidemii, a później pandemii COVID-19, nikt z nas nie wiedział, jak długo potrwa ta bezprecedensowa w życiu wielu osób sytuacja. Naukowcy nie potrafili początkowo określić specyfiki SARS-CoV-2, tym trudniej było snuć jakiekolwiek prognozy na przyszłość. Pytanie jest jedno. Czy można przewidzieć scenariusz rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w społeczeństwie? Temu właśnie miały służyć modele matematyczne, na podstawie których mogliśmy wyliczyć potencjalny przebieg pandemii. Naukowcy przeszli więc do działania.
Zbieram te informacje, które ministerstwo publikuje na swoich stronach. Te informacje ministerstwo z kolei dostaje od lokalnych sanepidów i tak naprawdę je po prostu agreguje i wrzuca w sieć. W matematyce, w informatyce też, jakby w naukach zajmujących się danymi, naukach z okolic statystyki, dość często konstruuje się pewnego rodzaju modele. To znaczy jest takie coś, że same dane niekoniecznie nam dają pełen obraz rzeczywistości. To znaczy możemy mieć sobie jakieś pozbierane punkty, pozbierane pomiary, ale z tych pomiarów na przykład trzeba wyciągnąć jakiś trend. To znaczy, nie wiem, możemy na przykład codziennie patrzeć na to, jak na przykład wygląda natężenie ruchu na naszej ulicy w różnych godzinach i tak dalej, ale te pomiary to są jakby pomiary jednostkowe. Żeby wyciągać z tego wnioski, trzeba szukać jakichś powiązań, trzeba szukać jakichś zależności.
Mówił Filip Chudy z Zakładu Metod Numerycznych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego w materiale na oficjalnym kanale uczelni na YouTubie. Co ciekawe, w mediach zasłynął przypadek studenta Michała Rogalskiego, który samodzielnie stworzył autorską bazę danych na temat pandemii właśnie. Można to uznać za odpowiedź na błędy w oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia.
Zawsze tak było, że te dane, które dostajemy od Ministerstwa Zdrowia czy od innego urzędu w sprawie pandemii, czy w jakimkolwiek innym kraju, to jest tylko ułamek, to jest tylko wycinek tego, co się dzieje z epidemią w kraju. I tak naprawdę wszystko rozchodzi się właśnie o ten wycinek, bo nigdy nie będziemy w stanie wiedzieć, ile dokładnie jest chorych w społeczeństwie. No ale rzeczywiście, jeśli chodzi o dane Ministerstwa Zdrowia, to one pozwalają mniej więcej ocenić, jaka jest sytuacja, ale na pewno pozostawiają wiele do życzenia, jak już wiemy, po różnych perturbacjach właśnie z danymi. Te dane straciły bardzo mocno na jakości. Nadal tam jest bardzo dużo różnych błędów, nieprawidłowości. Chociażby cały czas, mimo tego, że ministerstwo tego się przyznało, podaje błędne dane o ozdrowieńcach.
Mówił Michał Rogalski dla programu Onet Rano. Analizy i prognozy pandemii COVID-19, choć nie dające stuprocentowej pewności, stały się podstawą do kolejnych decyzji rządu w sprawie czy to wprowadzania, ale też łagodzenia restrykcji covidowych.
Mówi Nauka.
To Adrian Wojtasik. Do tematu modelowania matematycznego zjawisk na przykładzie epidemii COVID-19 wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka.
Dzisiaj w Mówi Nauka mówimy o modelowaniu matematycznym zjawisk na przykładzie epidemii COVID-19. Naszym ekspertem jest dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zaczniemy od wyjaśnienia, na czym polega symulacja modelu matematycznego i jak przetwarzane są dane.
Mówi Nauka.
Okazuje się w szczególności w tej pandemii, że jednym z takich najbardziej efektywnych i sprawdzalnych sposobów przewidywania i też metod do zrozumienia epidemii to są tak zwane modele agentowe, w którym w komputerze mamy odwzorowane społeczeństwo licznościowo 1:1, to znaczy To jest tak zwany model agentowy, gdzie agentem software'owym jest pewien obiekt, który reprezentuje każdego obywatela. Ten obiekt ma płeć przypisaną, wiek, też położenie. Te obiekty, czyli ci agenci, są pogrupowani w gospodarstwa domowe i też przypisani do odpowiednich kontekstów, gdzie mogą się spotykać fizycznie. No, dzieci do szkół, do przedszkoli, dorośli do miejsc pracy. Te wszystkie dane do odtworzenia struktury społecznej sztucznej, no, brane są przede wszystkim z danych statystycznych, no, ale tak samo z pewnych prac badawczych, szczegółowych, dotyczących tego, jak daleko Polacy dojeżdżają do pracy, jaki jest ruch zarejestrowany dla urządzeń telefonicznych, no i innych badań szczegółowych, dzięki którym można skalibrować i jakoś dopasować lepiej tą strukturę społeczną. I na tej strukturze społecznej, która zresztą może służyć tak samo do innych celów, nie tylko do badań epidemiologicznych, rozgrywa się nasza epidemia. To znaczy każdy z agentów pod wpływem kontaktu z inną osobą zakażoną może się zakazić. Tutaj już są potrzebne pewne informacje z obszaru właśnie biologii wirusa, biologii zakażenia i jak już się zakazi, to też w zależności od tabeli prawdopodobieństwa może przejść taką chorobę łagodnie, może przejść ciężej, może trafić do szpitala, aż w końcu niestety może trafić pod respirator i nawet ta choroba może zakończyć się zgonem. Można na to spojrzeć, że mamy taką sztuczną Polskę, taką wirtualną Polskę z procesem epidemicznym na niej odzwierciedlonym. Oczywiście wszyscy najbardziej chcieliby, żeby taki model był też dobrym narzędziem predykcyjnym, czyli żeby potrafił przewidywać to, co się wydarzy w przyszłości. No i wiele sukcesów mamy na tym odcinku, ale też oczywiście nie zawsze nam się udawało. Na przykład bardzo dobrze przewidzieliśmy czwartą falę, łącznie z obciążeniem szpitalnictwa i niestety zgonowością, czyli tą falę, co miała jesienią. Też dosyć dobrze przewidzieliśmy falę omikronową. Z tym, że w fali omikronowej myśmy przewidywali około 100 tysięcy osób stwierdzanych w szczycie. Zarejestrowanych było około 60 tysięcy. No, pytanie, czy model się pomylił, czy po prostu mniej osób się rejestrowało, czy mniej przypadków było sprawdzanych, a fala w tle rzeczywiście była tak duża, jak żeśmy przewidzieli. Także tutaj, jeśli chodzi o też sprawdzalność modeli epidemicznych, to same z siebie nie jest sławcze. Natomiast wiele rzeczy udaje się przewidzieć, no chociażby to, że teraz mamy ciszę epidemiczną, to też wynikało z naszego modelu.
Czy to, co się działo przez ostatnie 2 lata w czasie pandemii, czy to wzbudziło jakąś wzmożoną popularność, tudzież właśnie zainteresowanie modelowaniem matematycznym, czy tym konkretnym modelem? Czy to się przełożyło na właśnie wzrost zainteresowania, bo na pewno dziennikarzy tak, ale czy środowiska naukowego też?
Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ my jesteśmy zanurzeni w podgrupie modelowania matematycznego od początku naszej kariery akademickiej. No i dla nas to jest cały świat. Ta perspektywa innych dyscyplin czy osób ze całego środowiska akademickiego i postrzeganie modelowania matematycznego nam jest nieznana. Tak? Nawet jeśli słyszymy opinię, no to ona zawsze będzie obca, no bo pochodzi troszeczkę z obcej planety. Natomiast wydaje mi się, że to przełożenie poprzez obecność w mediach publicznych i poprzez wywiady i też wagę tego, co robiliśmy, na pewno zmieniło postrzeganie modelowania matematycznego jako dyscypliny wiedzy czy dyscypliny umiejętności w szerokich warstwach społeczeństwa. Tak? Zarówno po prostu w osobach, które są poza środowiskiem akademickim, które nie tworzą tego środowiska, jak i w osobach ze środowiska akademickiego, które no, nie są w dyscyplinach związanych z matematyką czy modelowaniem komputerowym.
Czy można powiedzieć albo przypuszczać, że odczarowaliście trochę modelowaniem matematycznym dla takiego przeciętnego Kowalskiego?
na pewno je przybliżyliśmy, czy odczarowaliśmy, tego nie wiem. Myślę, że dla większości osób dalej jesteśmy szamanami, którzy używają pewnych zakręć, pewnych niezrozumiałych procedur, żeby coś wywnioskować. My oczywiście staramy się ten szamanizm jak najbardziej tłumaczyć, żeby on właśnie nie był szamanizmem, tylko był czymś, co jest zrozumiałe, co jest no, racjonalne, co jest ogarnialne nawet dla osoby, która jest laikiem w tym obszarze wiedzy. Natomiast no, pewien nimb szamańskości na nas niewątpliwie spoczywa.
Mówi nauka.
Mówi dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Do tematu modelowania matematycznego zjawisk na przykładzie epidemii COVID-19 wrócimy za chwilę.
Mówi nauka.
Dzisiaj w Mówi Nauka rozmawiamy o modelowaniu matematycznym, a dokładnie o modelach matematycznych, które pomagały w walce z pandemią. Dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego mówił już kilka minut temu o przewidywaniach i kolejnych falach, ale też o samym modelowaniu matematycznym.
Mówi nauka.
Ale to chyba miłe, że można tłumaczyć dużej ilości ludzi to, co się robi i nie jest to już tak postrzegane z otwartą paszczą i szczęką na dole.
Niewątpliwie jest to miłe i tutaj faktycznie pandemia, tak jak pokazuje się, że wpłynęła na wiele aspektów świadomości społecznej, zmieniła wiele rzeczy i chociażby pracę zdalną, czy myślenie o pracy zdalnej, też zmieniła myślenie o tym, czym jest matematyka, czym jest statystyka. Na początku w ogóle wiele osób nie uważało, czy nie kojarzyło modelowania matematycznego za narzędzie, które może być bardzo ważne, jeśli nie kluczowe w walce z pandemią. Prawda? No później się okazało, że rola tego narzędzia jest bardzo wysoka. Także to jest jeden aspekt. Natomiast też trzeba pamiętać, że przez wiele lat no, tak jakby myślenie społeczne było przygotowywane do tego, głównie przez bardzo duży sukces modeli uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji. Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji, no i prawie każdy wie, że za sztuczną inteligencją kryją się pewne operacje matematyczne, operacje obliczeniowe. Co więcej, wiele z nas osób powszechnie doświadcza korzyści czy działania sztucznej inteligencji w zwykłym życiu. Także ta świadomość tego, że modele matematyczne no, są coraz bliżej naszej codzienności, ona po prostu wzrastała no, stopniowo przez ostatnie kilkanaście lat, a faktycznie epidemia COVID-19 dołożyła do tego jeszcze mocny krok do przodu.
A proszę mi powiedzieć, jak to teraz będzie wyglądało, bo jak wspominaliśmy, te przewidywania, wasz model był w stanie dokładnie przewidzieć pandemię. Teraz powiedzmy, że tradycyjnie w okolicach wakacji gdzieś tam jesteśmy uśpieni, nasza czujność. Jak to będzie wszystko wyglądało jesienią? Czy już da się to wszystko przewidzieć?
Na pewno będziemy podejmowali próby przewidzenia sytuacji jesiennej i będziemy publikowali prognozy. No, zobaczymy, jak precyzyjne one będą mogły być. Głównym zjawiskiem, który będzie rządził tym, jak duża będzie fala jesienna, jest zjawisko utraty odporności, zarówno poszczepiennej, jak i po przechorowaniu. Utrata odporności w dwóch wymiarach. No, pierwsza to jest utrata odporności na zwykłą infekcję, a druga to jest utrata odporności takiej głębszej, tak zwanej drugiej linii obronnej, która się wiąże z poważniejszymi zachorowaniami i hospitalizacjami. I teraz jakościowo myślę, że z bardzo dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że będziemy mieli na jesieni do czynienia z sporą falą zakażeń, infekcji wirusem SARS-CoV-2. Natomiast nie będzie to się przekładało na wysoki stopień zajętości łóżek szpitalnych i wysoką liczbę zgonów. Dlaczego? Dlatego, że ten najbardziej niebezpieczny pierwszy etap pandemii mamy już za sobą. Tak? Czyli on polega na tym, że społeczeństwo całkowicie podatne, nieprzygotowane do obrony przed patogenem, przed wirusem, dostaje, jest zaatakowane wirusem. I ten proces dochodzenia do odporności zbiorowiskowej, no, w przypadku wirusa SARS-CoV-2, no, to jest prawie 100% populacji musiało wykształcić w sobie przeciwciała, zajął nam 2 lata. No, częściowo on był naturalny, częściowo wspomagany przez szczepienia. Natomiast w tej chwili sytuacja jest taka, że każdy z mieszkańców ma jakieś mechanizmy obrony w sobie. I te mechanizmy będą nas chroniły przed kolejnymi groźnymi falami zachorowań szpitalnych i zgonami w przyszłych sezonach.
A odchodząc na chwilę od COVID-u, panie doktorze, czy pracujecie albo myślicie już o tym, co może się dziać w związku z ospą małpią, małpią ospą?
Oczywiście przyglądamy się wszystkim nowym chorobom, które potencjalnie mogą wywołać epidemię, ale tutaj głosy są lekarzy, fachowców z WHO, jednoznaczne, uspokajające, że ten wirus, też ten sposób zakażania nie ma potencjału do wywołania takiej pandemii, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku SARS-CoV-2.
Mówi nauka.
Mówił dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. To był program Mówi Nauka. Kasia Rodek, do usłyszenia.